Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też panią Aleksandrę Kulińską, antropolożkę i badaczkę. Dzień dobry pani Olu.
Dzień dobry.
Słyszymy się, to najważniejsze, i będziemy rozmawiać dzisiaj o generacji Z, bo jest pani współautorką raportu Gen Z, jak zrozumieć dziś pokolenie jutra. Od razu może wyjaśnijmy sobie na początek, co to jest ta generacja Z i czy rzeczywiście takie szeregowanie Z, Y, milenialsi, iGeneration, czy to jest potrzebne, czy to jest ważne?
No tak, generacja Z to jest takie najmłodsze pokolenie, z którym mamy teraz do czynienia i na rynku pracy, i w biznesie, i też w ogóle jako ludzie. Generalnie mamy teraz do czynienia z takimi czterema głównymi pokoleniami. To są baby boomersi, czyli osoby w wieku 55 do 73, generacja X, czyli współcześni 40-latkowie. Do 54 roku życia, milenialsi, czyli osoby w wieku 25-39 i generacja Z właśnie, czyli przedstawiciele pokolenia, które urodziło się po 95 roku.
Czyli to mogą być ludzie, którzy mają w tej chwili 20 parę lat, ale też nastoletnie dzieci, tak? 13-latki, 18-latki.
Tak. Średnio liczy się, że są to osoby w takich granicach 15, 24, 25 lat.
Czyli takie osoby, które za chwilę wejdą albo już świeżo weszły na rynek pracy, tak?
Absolutnie tak, i myślę, że z tego powodu jest to grupa, wokół której trochę nam się nagromadziło sporo stereotypów, bo jednak jako my, przedstawiciele tych trochę starszych pokoleń, troszkę się ich boimy, ale mam nadzieję, że dzisiaj opowiemy sobie, czy są ku temu powody.
Czy nie są tacy straszni. To jest takie pokolenie, o którym ja już kiedyś rozmawiałam, ale w kontekście nowych technologii, nazywane też iGeneration, i rzeczywiście może to je wyróżnia, że oni się urodzili już w dobie smartfonów, zaawansowanej techniki, rozwoju też świata cyfrowego, i być może te obawy starszych pokoleń z tego mogą wynikać.
Absolutnie tak. O generacji Z mówi się, że to jest pierwsze pokolenie urodzone w całkowicie cyfrowym świecie. No ale nie jest to też jedyne pokolenie urodzone w cyfrowym całkowicie świecie, ponieważ już goni ich generacja alfa, o którym mówi się, że z kolei jest to pokolenie określane jako generacja sztucznej inteligencji. Ale faktycznie jest tak, że te nasze obawy wynikające z tego, że Zetki będą z nami pracować, że będziemy ich pracodawcami, a być może oni będą nas już niedługo zatrudniać, wynikają z tego, że wydaje nam się, że oni są tacy ultratechnologiczni. Nie wyobrażają sobie w ogóle tego świata i życia całkowicie w świecie offline.
Rozumiem, że to może budzić pewnego rodzaju obawy, bo w pewnym momencie sytuacja będzie wyglądać tak, że to Zetki będą na przykład naszymi przełożonymi, tak? I będą wymagać od nas nie wiadomo czego, przynajmniej tak nam się wydaje, bo takie są stereotypy. Tak?
Dokładnie tak. O tym pokoleniu mówi się, że to pokolenie selfie, pokolenie określone jako ja. W kontekście technologii mówi się o nich, że są zombie, bo tak jak zombie chodzą z opuszczonymi głowami, patrząc tylko w ekrany swoich smartfonów. No ale tak jak mówię, nasze badania pokazały, że nie do końca tak jest, bo te funkcje, które oni realizują w tym świecie cyfrowym, dokładnie są takie same, jakie my realizujemy sobie teraz w świecie fizycznym. Czyli oni używają technologii tak naprawdę głównie do komunikacji, do utrzymywania relacji.
Pani Olu, czy z tych badań wyszło, że my, oprócz tego, że się trochę obawiamy tego pokolenia, takiego bardzo technicznego i cyfrowego, to mamy rzeczywiście podstawy, żeby się bać? Czy to są skrajni egoiści, egocentrycy, tak jak pani powiedziała, pokolenie ja, czy jednak w gruncie rzeczy jest dużo cech wspólnych między pokoleniami wcześniejszymi a Zetkami?
Absolutnie nie ma się czego obawiać, bo to są ludzie tak jak wszyscy inni i każdy z nas ma jakieś tam swoje określone cechy osobowości. Mnie bardzo smuci, że jest tyle stereotypów, które narosło wokół tej grupy, bo to, co wyszło z naszych badań, pokazuje, że jest to pokolenie bardzo empatyczne z jednej strony, a drugie takie, przed którymi wiele wyzwań, na przykład związanych z katastrofą klimatyczną i tym, że to oni właściwie będą musieli naprawiać świat zepsuty trochę jednak przez starsze pokolenia.
Ja mam takie wrażenie, że właśnie to jest ta generacja, która naprawdę zaczyna rozumieć, czym jest zagrożenie klimatyczne. Tak jak starsze pokolenia trochę wypierają, trochę może bagatelizują, bo coś, czego nie widać, nie przeraża tak bardzo, to pokolenie akurat ma dużą świadomość, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne i o degradację ekologiczną.
Absolutnie się zgadzam. Z naszych badań zresztą wyszło, że dla ponad połowy respondentów te tematy związane z katastrofą klimatyczną i zmianami klimatu są bardzo ważne. Ale to, co jest też niezwykle istotne, to to, że my jako dorośli czy my jako biznes nie możemy do końca przenosić tej odpowiedzialności na tych młodych ludzi. No bo jeżeli cofniemy się trochę w czasie, ja co prawda w pracy zajmuję się przyszłością, ale żeby zająć się i dobrze zrozumieć przyszłość, to musimy jednak cofnąć się do przeszłości i bardzo dobrze ją zrozumieć. No to pytanie, czy pani albo czy ja w wieku 15 czy nawet 20 lat byłyśmy tak świadome i przekonane co do jakichś dużych wyzwań, które stoją przed światem? No nie do końca. Wtedy my byliśmy w takim wieku, kiedy wydawało nam się, że się uczymy, czerpiemy z życia, poznajemy. A zetki są jednak trochę postawione w takiej sytuacji, że muszą podejmować już kroki i trochę zajmować się konsekwencjami tego, co zastali i tego świata, w którym przyszło im żyć, no a nie jest to kolorowa wizja.
Ja myślę sobie, że my byliśmy bardziej lokalni, oni są bardziej globalni, tak? To też wynika z pewnych rzeczy, które się na świecie już wydarzyło, tak? Że jesteśmy właściwie globalną wioską. To określenie chyba w dalszym ciągu funkcjonuje, tak? Poprzez szybkość przemieszczania się, poprzez komunikację właśnie internetową choćby, przez przesyłanie wiadomości. Oni się mogą kontaktować ze światem natychmiast.
Tak, i korzystają z tego, to prawda. Tak jak powiedziałam, generacja Z wykorzystuje technologię w o wiele szerszym wachlarzu niż robimy to my. To znaczy oni przez internet, zresztą mamy z tym do czynienia teraz, z taką rewolucją edukacyjną, oni przez internet się uczą i nie muszą chodzić do fizycznej szkoły, żeby się uczyć i edukować. Nawiązują przyjaźnie poza granicami, eksplorują kulturę poza granicami. Tak naprawdę świat nie ma granic żadnych. No ale z drugiej strony pytanie, czy to tylko... No właśnie, czy to są pozytywne aspekty do końca, nie? Bo z drugiej strony to, co nam pokazała pandemia teraz, że faktycznie ten świat zaczyna się trochę bardziej kurczyć. Bo w momencie, kiedy został przerwany ten globalny łańcuch dostaw i zamknęły się Chiny, wszyscy zrozumieliśmy, że to jest ten czas, w którym świat powinien się bardziej skurczyć i zaczynamy wracać do lokalności, ale to będzie takie pojęcie nowej lokalności, z którym będziemy mieć do czynienia.
Pytanie, czy zetki sobie z tym poradzą? O ile my tak, takie mam wrażenie, bo łatwo wrócić do tego, co znamy i wiemy już, jakich narzędzi używać, to w przypadku ludzi, dla których to jest jakiś rodzaj dużego ograniczenia, takie mam wrażenie. Czy sobie z tym poradzą, czy to udźwigną?
Zdecydowanie tak. My też widzimy, zresztą pokazują to badania w przypadku teraz nawet tej pandemicznej rzeczywistości, że introwertycy o wiele lepiej sobie radzą w tej sytuacji, no bo nie mamy tej wielości bodźców zewnętrznych, prawda? No pytanie, czy zetki będą w stanie to udźwignąć. Z drugiej strony, patrząc sobie na przykład na popularność festiwali, w których oni też chętnie uczestniczą, jest tak, że oni nie mają problemu z nawiązywaniem relacji w świecie fizycznym. Co więcej, z naszych badań wynika, że oni bardzo tych relacji w świecie fizycznym szukają. I zdecydowanie nie możemy o nich mówić, że komunikują się i budują relacje tylko w oparciu o online. Jeżeli mają taką możliwość, to oczywiście spotykają się na żywo.
Czyli to kolejny stereotyp, że ich przyjaźnie to są przyjaźnie na kliknięcie, tak?
Nie, zdecydowanie nie. To są przyjaźnie i na kliknięcie, i na przebywanie w świecie fizycznym. My trochę, te starsze pokolenie, jesteśmy nauczeni tego i trochę mamy w sobie wyrobione takie zdanie, nie wiedzieć też czemu, że te relacje internetowe są jakieś takie bardziej płaskie i płytkie. Natomiast zetki, ze względu na to, że to jakby środowisko technologii internetu jest dla nich naturalne, nie miały tego etapu przejścia. Tak, czy mam się komunikować z kimś przez internet, czy nie. To było po prostu naturalne. Co innego my, kiedy musieliśmy z tego przysłowiowego przepaku zejść do internetu i próbować budować te relacje na nowo.
Rzeczywiście była to rozbiegówka, która na pewno pomaga wejść na jakieś nowe etapy czy w nowe przestrzenie, szybciej się oswoić. Oni musieli, tak jak pani mówi, nagle. Pytanie, w jaki sposób badaliście to pokolenie? Czy to były tylko ankiety, czy jakieś obserwacje, czy bezpośrednie rozmowy? Bo zdaje się, że to jest najpełniejszy raport, który ukazał się. Ja przypominam, że to jest raport o pokoleniu Z i pani Aleksandra Kulińska jest współautorką tego raportu, więc metodologia badań jest bardzo ważna. No i też ciekawa.
My generalnie zajęliśmy się tym tematem z kilku powodów. Przede wszystkim, bo nie było jeszcze w Polsce takiego pełnego opracowania na ten temat, a dochodziły nas głosy na przykład ze środowiska HR-owego związane z tymi lękami czy niepewnościami dotyczącymi tej grupy. Z drugiej strony, nasz zespół złożony jest właśnie z antropologów, z socjologów, z psychologów. My mamy też takie dość mocne zacięcie terenowe, więc takie badania internetowe czy ankietowe zdecydowanie nam nie wystarczają, dlatego postanowiliśmy przeprowadzić taki głęboki, kilkuetapowy proces badawczy. On trwał kilka długich miesięcy i składały się na niego na przykład obserwacje nieuczestniczące, gdzie dosłownie poruszaliśmy się w mieście za przedstawicielami generacji Z i obserwowaliśmy tę grupę z pozycji takiego zewnętrznego obserwatora. W antropologii nazywa się to perspektywą etik. Potem po takiej obserwacji tworzyliśmy sobie dzienniczki obserwacji. W kolejnym etapie oczywiście przeprowadzaliśmy wywiady pogłębione. I to też trochę dwoma kanałami, bo z jednej strony rozmawialiśmy z ekspertami i ekspertkami, na przykład z psychologami, z projektantami ubrań, ale też z osobami, które się zajmują współpracą z influencerami, czy z aktywistami i aktywistkami, przedsiębiorcami młodymi itd., itd. A z drugiej strony oczywiście przeprowadzaliśmy takie rozmowy z samymi przedstawicielami generacji Z. Ale to nie koniec, bo potem zaprosiliśmy przedstawicieli generacji Z na tak zwane Innovation Games. To jest taki rodzaj badania jakościowego, w ramach którego grupa w taki kreatywny i interaktywny sposób wykonuje różne zadania. I tak na przykład poprosiliśmy Zetki, żeby stworzyli wspólnie z nami kapsuły do kosmosu, w które mieli wyposażyć w najważniejsze dla siebie przedmioty i wartości, które chcieliby zabrać ze sobą na inną planetę. I to nam pokazało, co tak naprawdę jest dla nich ważne. Z drugiej strony zagraliśmy z nimi w grę Live It Bingo, która pokazała też nam, na jakim etapie życia, co planują, czyli na przykład czy planują i w jakim wieku kryzys wieku średniego, albo kiedy planują zalegalizować związek, jeśli w ogóle, kiedy planują wziąć, jeśli w ogóle, kredyt na mieszkanie i tak dalej, i tak dalej.
Jakby pani mogła zdradzić, kiedy planują kryzys wieku średniego na przykład, albo kiedy zawrzeć związek małżeński, bo to ciekawe bardzo.
Tak, to jest bardzo ciekawe w tej grupie akurat, że oni, dla nich faktycznie ta granica 30 roku życia wciąż jest taką granicą dorosłości, czyli i kredyt, i na przykład założenie swojej pierwszej firmy, czy właśnie zalegalizowanie związku. To wszystko oscylowało wokół 30-35 roku życia, tak mniej więcej. Natomiast jeżeli pytaliśmy ich o kryzys wieku średniego, czy ten wiek, w którym planują zakończyć oficjalnie swoją edukację, to oni zaznaczali na tej macierzy, że to nigdy się nie wydarzy. Czyli bardzo ciekawe, nie planują przeżywać kryzysu wieku średniego i planują uczyć się całe życie, co akurat jest bardzo dobrą informacją.
To świetna informacja, natomiast muszą dojrzeć do tego, że jednak kryzys wieku średniego pojawia się niezależnie od generacji.
Nie pyta.
Tak, nie da się tego wyprzeć. Na zakończenie pytanie, czy pokolenie Z ma z czymś duży problem, jakieś obawy, tak? Bo już wiemy, że oni są oswojeni z technologią, co jest bardzo ważne. Mm-hmm. Nie boją się wyzwań, z tych badań też chyba to wynika. To jakie zagrożenia widzą dla siebie, oprócz oczywiście tych zmian klimatycznych?
No z naszych badań wynika, i to też bardzo ciekawe, że oni potrzebują po prostu rozmowy, kontaktu, potrzebują autorytetów. I to jest hiper ważne, bo my jako dorośli mam wrażenie, że trochę o nich zapominamy, bo przyklejając im tę łatkę technologicznych ogarniaczy, w cudzysłowie, zapominamy, że oni potrzebują po prostu mentorów w swoim życiu. I to jest bardzo ważne, czyli potrzebują osób, od których mogą się uczyć, potrzebują osób, od których dostaną jakościowy feedback, potrzebują osób, które będą ich dopingować w ich pomysłach i działaniach, bo jeśli ma być to pokolenie, które zmieni nasz świat, no to musimy pamiętać, że mimo wszystko nie zrobią tego sami.
Czyli to jest cecha wspólna dla każdego pokolenia, niezależnie od technologii i od jej rozwoju. Pytanie, jak Alfa sobie z tym poradzi, kiedy rzeczywiście ta sztuczna inteligencja stanie się faktem?
No tego też jesteśmy bardzo ciekawi. Poczekamy pewnie jeszcze chwilę, bo na razie są to bardzo małe dzieci. Natomiast na pewno w instytucie będziemy też tę grupę śledzić i podzielimy się jakimiś wnioskami.
Na to bardzo liczę. Bardzo dziękuję pani Olu za dzisiejsze spotkanie. Pani Aleksandra Kulińska, antropolożka, badaczka i współautorka, jak słychać, obszernego raportu Gen Z, jak zrozumieć dziś pokolenie jutra. No da się chyba jakiś most, jakieś połączenie stworzyć. Zawsze się da, tak myślę i na to liczę.
Ja też.
Bardzo dziękuję. Iwona Dębska, do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
Świat się zmienia.